Dokładnie, 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 30 dzień stycznia. Na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Pracują dla Państwa realizujący nasz program Jarosław Bakczyński w studiu.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. A co między innymi w naszych propozycjach? Oczywiście raporty z ekipy Lecha Poznań i Warty Poznań, bo za tydzień startują rozgrywki dla naszych drużyn piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, jeśli chodzi o wiosenną część sezonu 2021-2022. Porozmawiamy o tym także z naszym futbolowym ekspertem Marcinem Drajerem z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Będzie przegląd ligowych wydarzeń, jeśli chodzi o koszykówkę, o siatkówkę, o piłkę ręczną. Porozmawiamy także o superlidze hokeistów na trawie i podsumujemy reprezentacyjne występy naszych laskarek i laskarzy. Co specjalnego, między innymi spotkanie z piłkarzem Narodowej Reprezentacji Polski i jednocześnie poznańskim biznesmenem Grzegorzem Krychowiakiem. Będziemy mówić także o tym, co dzieje się już w Pekinie na kilka dni przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Będziemy także wiosłować charytatywnie i będziemy mówić, co w tej dyscyplinie sportu będzie działo się w całym 2022 roku, także jeżeli chodzi o Poznań. Będzie także nasz mini magazyn piłkarski Wielkopolskiego, ale dzisiaj skupimy się na futsalu i piłce nożnej młodzieżowej. To wszystko przed nami. Teraz 8 minut po 18:00 czas i pora na najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
Norweg Mariusz Lindvik wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Najlepszy z Polaków, jedyny w drugiej serii Dawid Kubacki, zajął 15 miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi drugi dziś Niemiec Karol Geiger. Najwyżej z Polaków na 20 miejscu sklasyfikowany jest Kamil Stoch, który dzisiaj zajął 34 miejsce. Kobiecy konkurs także w Willingen z powodu wiatru składający się tylko z jednej serii wygrała Słowenka Nika Kriżnar. Niko Konderla była 21, a Kinga Rajda 22. W supergigancie kobiet alpejskiego Pucharu Świata w niemieckim Garmisch-Partenkirchen na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się Austriaczka Cornelia Hütter i Włoszka Federica Brignone, która jest liderką w tej konkurencji. W generalnej klasyfikacji Pucharu Świata prowadzi Amerykanka Michaela Schifrin. Niestety COVID komplikuje polskim sportowcom ostatnie przygotowania do zimowych igrzysk w Pekinie. Natalia Maliszewska uzyskała pozytywny wynik koronawirusowego testu, o czym poinformował Polski Komitet Olimpijski. Zawodniczka, która jest naszą nieliczną medalową nadzieją na igrzyska w Pekinie, przebywa teraz w izolacji. Niedobrze. Rafael Nadal wygrał 21. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Hiszpan w finale tenisowego Australian Open w Melbourne pokonał Rosjanina Daniła Miedwiedwiewa 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 i 7-5. Mecz trwał 5 godzin i 24 minuty. Wczorajszy rekord świata Ryana Cruzera w pchnięciu kulą 23 metry i 38 centymetrów został anulowany z powodu awarii sprzętu do pomiaru odległości. Amerykanin podczas halowego mitingu w Nowym Jorku poprawił o centymetr swój poprzedni rekordowy rezultat, który, jak się okazało, nadal jest najlepszy. Udany powrót Krystiana Bielika po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Polski piłkarz strzelił gola, a jego Derby County zremisowało z Birmingham City 2-2 w meczu zaplecza angielskiej ekstraklasy. Bielik pojawił się na boisku w 69 minucie, a wyrównującą bramkę zdobył w 5 doliczonej minucie drugiej części spotkania. W 41 minucie boisko z grymasem bólu opuścił Kamil Jóźwiak. Brązowy medal Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych wywalczyła reprezentacja Danii, pokonując w Budapeszcie po dogrywce Francję 35-32. O godzinie 18:15 finał Hiszpania-Szwecja. W lidze NBA koszykarze Golden State Warriors wygrali u siebie z Brooklyn Nets 110-106. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Andrew Wiggins 24, a dla gości Kyrie Irving 32. Trzeba dodać, że Nets zagrali bez kontuzjowanych gwiazd Kevina Duranta i Jamesa Hardena. W innych ciekawszych spotkaniach sobotnich prowadzący na wschodzie Miami Heat przegrali po dogrywce z Toronto Raptors 120-124, a Philadelphia 76ers pokonali Sacramento Kings 103-101. W ekstraklasie koszykarzy trwa zaległe spotkanie Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski we Wrocławiu ze Śląskiem. W drugiej kwarcie Stalówka prowadzi 34-27.
11 minut po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20:00 na dobry muzyczny początek Scorpions, a później już o piłce nożnej, o Lechu i o Warcie.
Futbol w Radiu Poznań.
W audycji w sportowym rytmie czas na ostatni przedsezonowy przegląd poznańskich ekstraklasowych drużyn, dlatego że za tydzień o tej porze będziemy już po meczu Warty z Górnikiem Łęczna w Grodzisku Wielkopolskim, niedziela 12:30, i będziemy w przerwie meczu, no może pierwsza połowa będzie się kończyła, meczu Lecha na wyjeździe z Krakowią o 17:30. To spotkanie i transmisja oczywiście w trakcie naszej audycji. No a w ostatnim przeglądzie ostatnich grach kontrolnych obu zespołów drużyna poznańskiego Lecha zagrała w ten weekend dwa utajnione sparingi, wygrała w Berlinie z Hertą 4-2 i wczoraj remis z Miedzią Legnica 0-0. Jeśli chodzi o mecz z Hertą w Berlinie, no to wiemy z skrótu, który pojawił się w internecie, że zagrał w miarę optymalny skład Lecha Poznań. Wiemy, że zagrał Mikael Iszak w tym spotkaniu, chociaż nie wiemy w jakim wymiarze. Wiemy, że bardzo ładną akcję chociażby przeprowadził Jakub Kamiński, po którym strzelił bramkę. A oprócz Kamińskiego dwa gole strzelił João Amaral, w tym jedno trafienie z rzutu karnego, i do bramki trafił też Antonio Milicz z bliska, posyjewając piłkę głową do siatki. No i wiemy też z tego skrótu, że no nie popisał się bramkarz Miki van der Hart, bo nazwijmy sprawę po imieniu, jedna z bramek strzelonych przez Hertę to szmata w wykonaniu holenderskiego bramkarza Lecha Poznań. W sobotę sparing z Miedzią Legnica, również utajniony, remis 0-0. W drużynie Lecha Poznań w okresie przygotowawczym były nowe twarze, tylko jeden nowy piłkarz zakupiony, to Christopher Welde, Norweg, pozyskany z Haugesund, oraz zawodnicy młodzi przygotowywali się z kolejorzem Jakub Antczak, Maksym Czekała, czy też Maksymilian Pingot. Posłuchajmy, co o tych nowych twarzach, o Norwegu i o tych młodych Polakach mówi jeden z asystentów Macieja Skorży, trener Maciej Kędziorek.
Wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek my też podchodzimy do tego ze spokojem. Christopher jest trochę na innym etapie przygotowań, ma do nadrobienia pewne rzeczy, ale myślę, że z każdym dniem, zresztą to było widać, wyglądał coraz lepiej. Jest to skrzydłowy o trochę innym profilu niż ci, których posiadaliśmy, także liczę, że sprawi, że będziemy jeszcze mieli kolejny wariant gry w ataku i będziemy jeszcze trudniejsi dla rywala. Dzięki temu, że mamy zresztą tak szeroką kadrę i tak różnych skrzydłowych, możemy sobie pozwolić na różny sposób gry dostosowany bardzo mocno do tego, jak gra nasz przeciwnik. Nasza akademia pracuje naprawdę, naprawdę nieźle. Zresztą jest z nami trener Hubert Wędzonka, który tutaj dbał bardzo o chłopaków, też zresztą brał aktywny udział w zajęciach. No i wszystko przed nimi. No, myślę, że wszyscy pokazali się z bardzo dobrej strony. Uważam, że ten obóz będzie dla nich bardzo, bardzo korzystnym doświadczeniem i kto wie, co będzie w najbliższej przyszłości. Nie chcę tutaj oczywiście składać żadnych deklaracji, bo to nie moja rola, ale uważam, że na pewno ten obóz na pewno pomógł i wzmocnił ich pozycję w zespole. Nie będę ukrywał, że czekają nas bardzo ciekawe 4 miesiące. Wszyscy nie możemy się już doczekać tego pierwszego meczu z Krakowem, tak samo kolejnych. Natomiast nie będę ukrywał, że to widać, że tutaj wszyscy są świadomi tego, co gramy, świadomi celu. Od masażystów począwszy po kierownik, wszystkie osoby, które z nami współpracują, oczywiście piłkarze, trenerzy. Naprawdę tu widać, że wszyscy gdzieś tam może głośno o tym nie mówią, ale wszyscy wiedzą, co nas czeka, wszyscy wiedzą, jak trudne zadanie jest przed nami i myślę, że zrobimy wszystko, żeby tą pozycję, którą w tej chwili mamy, obronić.
Piłkarze poznańskiego Lecha już po zgrupowaniu w tureckim Beleg, już po sparingach w Berlinie i z Miedzią Legnica. No i przypominamy, 17:30 w najbliższą niedzielę, 6 lutego, w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie, będziemy dla Państwa transmitować mecz tej pierwszej w 2022 roku ligowej kolejki z Podwawelu, Krakowia kontra Kolejorz. A wcześniej na antenie naszej miejskiej stacji o 12:30, też w niedzielę 6 lutego, bezpośrednia relacja z meczu Warta Poznań kontra Górnik Łęczna. Zupełnie różne cele obu zespołów. Warciarze będą musieli bronić się przed spadkiem z piłkarskiej elity naszego kraju. Przebywali także w Turcji na zgrupowaniu. Wczoraj to zgrupowanie zakończyli. Byli nie w miejscowości Belek, a w Side. No i tam trenowali pod wodzą trenera Dawida Szulczka. Jeśli chodzi o te nowe twarze, takie informacje dopływały z klubu z Drogi Dębińskiej. Nilo Mänpä, fiński gracz z Marienham pozyskany także Miłosz Sztepański z gdańskiej Lechi, wypożyczony Daniel Szelongowski. Taka troszkę zamiana tutaj nastąpiła z Rakowem Częstochowa na Szymona Czyża. Szelongowski przywędrował do drużyny warciarzy. No i także powroty po kontuzjach Wiktora Pleśnierowicza na przykład. No i liczymy na to, że graczom drużyny Warty Poznań uda się dobrze zacząć tę wiosnę, żeby walczyć o utrzymanie. A ostatnio sparingowe spotkanie z bardzo bardzo wymagającym rywalem, z metalistem Charków. Zatem posłuchajmy o tym spotkaniu i o całym obozie. Opowiedzą obrońca i kapitan drużyny Warty Jakub Kiełb oraz jeden z trenerów Dominik Kubiak.
Pierwsza połowa bardzo dobrze pod względem taktycznym z naszej strony. Były sytuacje do wykorzystania, nie zrobiliśmy tego. Tak samo to było w drugiej połowie. Mateusz Kuzimski miał swoje szanse w tym meczu. No niestety nie wykorzystaliśmy. Pozytywem jest to, że nie straciliśmy bramki. Natomiast myślę, że musimy być skuteczniejsi. Te bramki musimy strzelać, chociażby ja też miałem sytuację w pierwszej połowie i też tego nie wykorzystałem. Brakuje tej skuteczności, ale myślę, że spokojnie na ligę. Tak pozytywnie mówiąc, na ligę to zostawiam. Myślę, że na ligę wszyscy będą już w 100% gotowi. Ciężko pracowaliśmy. Teraz już mieliśmy przed tym sparingiem z metalistem troszeczkę lżej, żeby lepiej wyglądać i myślę, że to optycznie na pewno wyglądało, że jesteśmy bardziej świeżi. Także oceniam cały obóz pozytywnie.
To już taki właśnie ostatni mecz przed ligą i zawodnicy czuli już taką dodatkową motywację, która gdzieś spowodowała, że ten mecz był na pewno inny niż te wcześniejsze. Dało się to odczuć już przed samym wyjściem na boisko i myślę, że na samym boisku również zawodnicy zupełnie inaczej reagowali, bo już czują ten dreszczyk pierwszego meczu. Zagraliśmy ostatni mecz na zero. To też jest budujące przede wszystkim dla bramkarza, dla linii obrony, no bo nie straciliśmy bramki. Natomiast no, w ataku były ku temu świetne okazje do tego, żeby zdobyć gola. Myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że no, dwie sytuacje, gdzie ewidentne faule w polu karnym no, powinny zakończyć się rzutami karnymi dla nas. Niestety sędziowie podjęli inne decyzje, natomiast suma summarum naprawdę jesteśmy zadowoleni z tych sytuacji. Kończąc oczywiście ten cały obóz, należy też pamiętać o tym, że zawodnicy mają naprawdę sporo kilometrów przebiegnięte w nogach, sporo sprintów. Te obciążenia naprawdę były bardzo mocne, dlatego też być może ta skuteczność przed bramką przeciwnika była lekko zachwiana, że po prostu no, były ciężkie nogi. Ale mamy teraz tydzień czasu, żeby troszeczkę złapać świeżości i przygotować się maksymalnie na mecz z Górnikiem Łęczna. Bez żadnej kontuzji, bez żadnych poważniejszych urazów zakończyliśmy ten okres. Na plus na pewno jest też to, że wrócił też do pełni treningów i do dyspozycji, dlatego też również zagrał w ostatnim meczu Adrian Lis. Trzeba być po prostu zadowolony, bo mieliśmy fantastyczne warunki do treningów, bardzo dobrych, mocnych sparring partnerów, którzy w wielu takich sytuacjach pokazywali nam też kierunki pracy, które też musimy obrać i rezerwy, nad którymi musimy pracować w treningach. No i myślę, że wspólnie tutaj z piłkarzami, z całym sztabem, z klubem już nie możemy się doczekać pierwszego meczu.
Podsumuję, dwie porażki i remis w tym ostatnim sparingu z metalistem Charków 0-0. To jest bilans gier sparingowych podczas zgrupowania w Turcji piłkarzy poznańskiej Warty. Wcześniej, jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji, porażka ze Śląskiem 0-1 i wygrana z Arką Gdynia 1-0. O 12:30 w niedzielę, za tydzień 6, drużyna poznańskiej Warty zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Górnikiem Łęczna, jak mówiliśmy na antenie MC Radia, transmisja tego spotkania.
Piłka nożna oczywiście, dużo piłki na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań, także w najbliższy wtorek zapraszam Państwa na spotkanie do audycji Sportowa Arena. Będziemy gościć rzeczników prasowych obu klubów, i Lecha Poznań, i Warty Poznań. Będą z nami Marciej Henszel i Piotr Leśnowski, by pozyskać jak najwięcej nowości tuż przed startem tej wiosennej części rozgrywek piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i Kolejorza i drużyny Zielonych. Mówiliśmy o tym, co będzie działo się we wtorek na naszej antenie, no to teraz posłuchajmy piłkarskiego eksperta, trenera, koordynatora Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marcina Drajera. Co sądzi o Lechu i Warcie właśnie w czasie tej ligowej wiosny?
No przede wszystkim wielka niewiadoma, jak zawsze po każdej przerwie, czy ona jest dłuższa czy krótsza, letnia, zimowa. Natomiast no, nigdy nie jest wiadomo, jak ta przerwa będzie miała skutek zarówno dla poznaniaków, mówię tu w kontekście Lecha Poznań i Warty Poznań. No, dwa różne bieguny dzisiaj, dwa różne cele dla tych zespołów. Wydaje się, że Lech no, chyba, nie chcę powiedzieć, że ma łatwiejszą ścieżkę, ale no, ten cel ma chyba łatwiej do zrealizowania niż Warta. No, Warte czeka bardzo trudna ta runda wiosenna i tych punktów naprawdę jest sporo do zdobycia. Patrzyłem ostatni wynik Warty w sparingu 0-0, czyli gdzieś ta praca w defensywie pozytywnym takim sygnałem. Natomiast Warta musi wygrywać swoje mecze. Ona musi, poza tym, że dobrze będzie się bronić, to jeszcze musi w każdym meczu jedną bramkę więcej strzelić. No i to będzie kluczowe. Też patrzyłem na terminarz. Tak naprawdę Warty nie jest łatwy. Chyba w drugiej kolejce czy trzeciej jadą na Łazienkowską. Między innymi, zresztą każdy mecz będzie ciężki. Natomiast no wiadomo, że tutaj Warta ma trudniejsze zadanie w moim odczuciu. Natomiast co do Lecha, no Lech dzisiaj jest liderem. Ma przewagę tych 4 punktów na drugą drużyną. Natomiast znowu też odniosę się do terminarza. Dwie pierwsze kolejki Krakowia, Nieciecza, ale potem się zaczynają takie już zespoły jak Kraków Częstochowa, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, czyli te zespoły, które bezpośrednio są zainteresowane grą w europejskich pucharach, czy nawet zdobycie mistrzostwa Polski, więc myślę, że w przypadku Lecha pierwszych 5 kolejek będzie kluczowe. Jeżeli tutaj uda się Lechowi zwiększyć tą przewagę, bo utrzymać to będzie jeszcze zbyt mało, ale zwiększyć powiedzmy do 6-7 punktów po 6 kolejkach, możemy realnie myśleć o tym, że Lech będzie zespołem, który no bardzo mocno jakby zainicjuje tą walkę o mistrzostwo i I tak liczymy, natomiast sam jestem ciekaw, jak to będzie. Wiemy, że są zmiany w tym zespole, może nie ilościowo nie dużo, ale jakościowo myślę, że tak. Wiemy, że Jakub Kamiński też z Lecha odchodzi, co prawda pół roku też będzie chciał się pokazać. Fajnie, że i cieszę się, że on zostaje, bo to jest jednak taka siła i motor napędowy tego zespołu i myślę, że dużo radości nam w tym rundzie wiosennej da. Natomiast jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. Natomiast mówię, pierwsze spotkania tak naprawdę odkryją nam karty, jak te zespoły przygotowały się przede wszystkim w Turcji, no bo większość tych zespołów z Ekstraklasy w Turcji się przygotowała do sezonu i zobaczymy, jak ten klimat spożytkowali poszczególni trenerzy i zespoły i będziemy mieli obraz, myślę, za 3-4 tygodnie.
Czy zgodzisz się z takim odniesieniem, z takim zdaniem w kontekście Lecha Poznań, że skoro jest liderem, skoro ma jednak te kilka punktów przewagi nad grupą pościgową, że no na tym finiszu do 21 maja najgroźniejszym rywalem kolejorza może być sam kolejorz? Myślę o presji.
Znaczy presja była tu zawsze. Czy Lech grał i był w czołowych miejscach tabeli, czy jak poprzedni sezon bardzo nisko, to presja będzie zawsze. Ale myślę, że dzisiaj zarówno trenerzy, jak i zawodnicy są świadomi rangi i powagi sytuacji i wiedzą, gdzie grają. Mamy cały czas z tyłu głowy poprzedni sezon. Ja myślę, że ci zawodnicy, którzy doświadczyli tamtego sezonu, no też wiedzą, ile muszą, że tak powiem, jeszcze tutaj dla tych kibiców no zrobić dobrego, żeby ten sezon poszedł w zapomnienie, a jedyną możliwością jest zdobycie Mistrzostwa Polski, więc Lech jest w stanie zdobyć to mistrzostwo. Tylko powiedziałem, to jest tylko sport. 4 punkty to nie jest duża przewaga. Wszystko zależy, w moim odczuciu, wszystko zależy od początku sezonu. Jeżeli się dobrze wystartuje, to te zwycięstwa będą napędzać i będzie dobra atmosfera i Lecha trzeba będzie się bać. Jeżeli coś pójdzie nie tak, potracą gdzieś punkty, nie wiem, że będą przegrywać, ale gdzieś jeden remis, drugi remis. I ta przewaga przede wszystkim w moim odczuciu do Pogoni Szczecin, Rakowa, Częstochowa będzie minimalna, czyli na kontakt takiego jednego meczu, no to ta presja będzie większa i tego marginesu błędu będzie bardzo, bardzo mało. Więc zapowiadają się ciekawe rozgrywki, ciekawa, krótka ta runda wiosenna, bo tak jak tutaj wcześniej już powiedziałeś, do 21 maja trzeba te rozstrzygnąć sprawę mistrzostwa czy utrzymania się w lidze, więc czeka nas krótki, ale bardzo intensywny i ciekawy sezon.
Jeszcze krótko o poznańskiej Warcie, której akurat doszło do zmiany szkoleniowca, jest Dawid Szulczek, ale też w kontekście takiej presji i chyba nawet spojrzenia szerszego aniżeli w przypadku poznańskiego Lecha. Taki spadek, nie wiem, z mojej perspektywy byłby dość dużą sportową i organizacyjno-finansową katastrofą, jeśli chodzi o Wartę, która no cały czas marzy o tym, żeby wrócić do Poznania, żeby grać przy drodze tam miejskiej. Ale to wszystko jest zależne od tych pieniędzy, także ekstraklasowych, telewizyjnych, tak to nazwijmy.
No przede wszystkim, no Warta, no wiem, jakbyśmy teraz wrócili kilka lat wstecz, jak sobie przypomnimy, jaką miała ścieżkę, gdzie ona jeszcze przed chwilą była na poziomie trzeciej ligi, drugiej ligi, broniła się gdzieś tam i nagle awansowała i jest drugi sezon w ekstraklasie, no w moim odczuciu trzeba zrobić wszystko, żeby ta Warta się utrzymała. Natomiast patrząc na rozkład jazdy, troszkę tak kolokwialnie powiem, na ilość zdobytych punktów, 16, no troszkę mało, zmiana trenera, dała taki obraz tej Warty troszkę grającej w piłkę, troszkę odważniej atakującej. Też mam w głowie to, że kilka punktów w Warcie zabrakło, czy mecz z Lechią Gdańsk w końcówce, czy ostatni mecz na Szczecinie też w końcówce. To są punkty, które mogą decydować o tym, że ta Warta tych punktów będzie miała zbyt mało, żeby się utrzymać. Natomiast to myślę, że jeżeli Warta by spadła, no nie chciałbym tego to powiedzieć, ale obawiam się, że to mogą wrócić stare czasy dla tego klubu i możemy znowu przez wiele lat ten klub widzieć w niższych klasach rozgrywkowych. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, za wszelką cenę trzeba zrobić wszystko, żeby tą ligę uratować i te pieniądze z Kanału Plus, te pieniądze, które są przeznaczone na klub Ekstraklasy, pozwolą Warcie w kolejnym sezonie no być takim zespołem, powiedzmy, solidnym tej ligi w środku tabeli. Warta musi szukać dzisiaj w postaci Górnika Zabrze, Krakowi, zespołów, które no, trudno sobie wyobrazić, żeby spadły, więc trudne zadanie przed warciarzami, ale liczę na to, że mimo wszystko ten sztab szkoleniowy, zawodnicy podołają zadaniu i będziemy mogli w tym maju cieszyć się z posiadania dwóch zespołów na jednym poziomie.
Radio Poznań pod koszami.
I rozpoczynamy przegląd koszykarskiej w naszej audycji. Trwa kolejna seria spotkań w Polskiej Lidze Koszykówki, ale spotkanie Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski z KMKS-em Dąbrowa Górnicza odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 19.30 w Ostrowskiej Arenie, ale to nie znaczy, że ostrowski zespół Mistrzowie Polski mają wolne, bowiem rozgrywają zaległy mecz, który miał się odbyć w Nowy Rok, 1 stycznia. Nie odbył się wtedy z powodu zakażenia koszykarzy ostrowskiej drużyny. No i od 17.30 drużyna Stali Ostrów gra we Wrocławiu ze Śląskiem i po dwóch kwartach jest remis w tym spotkaniu 38-38. W meczach zakończonych Śląsk-Wrocław w tygodniu wygrał z Czarnymi Słupsk 96-84, a Anwil Włocławek przegrał z Arką Gdynia 72-82.
Teraz o drugiej lidze męskiej koszykówki. 21. kolejka spotkań. Rozpoczynamy od grupy A, w której mamy mnóstwo wielkopolskich i poznańskich drużyn. Nic więc dziwnego, że odbyły się bardzo interesujące derby MKK Pyra Szkoła Górtata Poznań kontra Enea Basket Poznań.
To była szalona pogoń Pyry Poznań za Enea Basketem Poznań, ale ostatecznie przegrane derby Poznania 93-98. 38 punktów dla pokonanego zespołu, dla gospodarzy Marcin Fliger. Goście cały czas prowadzili, ale odnoszę wrażenie, że może gdyby jedna zbiórka więcej, może jeden rzut więcej, byłoby inaczej.
Przy takim wyrównanym spotkaniu decydują właśnie te najmniejsze małe rzeczy. Gdzieś tam jedna strata, gdzieś tam za gorąca głowa naszych młodych zawodników, czy może i zmęczenie już tych bardziej doświadczonych. Po drugiej stronie na pewno zespół bardziej doświadczony, posiadający 4-5 zawodników ogranych na poziomie ligowym. No i to dzisiaj było widać. W takich meczach, gdzie ważą się losy spotkania, gdzie jest bardzo blisko, gra już doświadczenie i ogranie na parkietach.
No i też dużo emocji, dużo pojedynków. Marcin Fliger kontra Jakub Fischer było sporo i obaj meczu nie dograliście do końca.
Bardzo się z Kubą lubimy. Graliśmy ze sobą jeden cały sezon. Kryliśmy się na treningach. Myślę, że jesteśmy dobrymi kumplami. To dzisiaj było widać na boisku, ponieważ mimo tej ostrej walki, mimo tych 5 przewinień z jego strony, jak i z mojej, nie było w tym żadnej złośliwości. To była po prostu ostra męska gra.
Przegraliście, ale 93 punkty, wyrównana walka z liderem, pogoń za tym liderem. Można głowy nie spuszczać.
Tak, myślę, że fajne widowisko w ogóle tutaj na Posirze stworzyły dwie poznańskie drużyny. Kibice, myślę, w emocjach siedzieli na trybunach, dopingowali wielką pasją swoje zespoły i z tego należy się cieszyć. Mam nadzieję, że któraś z tych drużyn kiedyś zagra na wyższym poziomie, bo Poznaniowi to się należy.
Jak Poznań gra z Poznaniem, to zawsze są emocje.
24 punkty dla Enea Basketu Poznań rzucił Patryk Stankowski.
Derby zawsze mają swoje jakieś prawa. I wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie należał do łatwych, że zespół w sąsiedniej sali postawi nam twarde warunki, bo no, grają dobry basket, mają doświadczonych graczy i wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie należał do łatwych.
Trzeba było sporo grać doświadczonymi zawodnikami, jak ty, jak Jakub Fischer, który zresztą nie dograł meczu do końca.
Młodzież jeszcze też nie ma takiego doświadczenia, ale oni nabierają te doświadczenie z każdym meczem i muszą się też oswajać z takimi pojedynkami, można powiedzieć, na szczycie, gdzie no, rzadko mają okazję zagrać w derbowe spotkania.
Niby cały czas prowadziliście, ale ta pogoń Pyry była naprawdę mocna. Kilka kluczowych akcji chyba było ważnych, żeby utrzymać to prowadzenie, bo wygraliście tylko 5 punktami.
Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie zespół Pyry będzie chciał odrobić tą stratę i wiedzieliśmy, że Marcin Fliger na pewno weźmie większość gry na siebie, co udowodnił i rzucił nam powyżej 30 punktów.
Dwa poprzednie mecze powyżej 100 punktów, tutaj w derbach 98 punktów, no jeśli chodzi o skuteczność, to chyba wam idzie.
Tak, staramy się trenować cały czas tą skuteczność, bo jak wiadomo, wchodzimy już w taką część sezonu, gdzie ta skuteczność powinna się powoli budować, no i tego świadkiem jesteśmy, że przez ostatnie 3 spotkania rzucamy w pobliżu 100 punktów.
No i na pierwszym miejscu w tabeli świetnie się pewnie czujecie.
Tak, ale mamy jeszcze niedosyt i na pewno chcemy piąć się wyżej i nie spoczywamy na laurach.
Bardzo emocjonujące koszykarskie derby w grupie pierwszej i drugiej ligi. Zwycięskie dla Enei Basket. Przypomnijmy, ta ekipa trenera Przemysława Szurka pokonała MKK Pyrę 98-93. W innych meczach tej serii TSE Basket Poznań przegrał z Ogniwem Szczecin 75-84. Rezerwy Asseco Arki Gdynia przegrały z Notecią Inowrocław 71-92. AZS UMK Toruń uległ Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne 68-85. Bardzo ciekawy, zacięty mecz w Gnieźnie. Sklep Polski MKK grał z Sokołem Międzychód i drużyna z Międzychodu wygrała w Grodzie Lecha 76-68. a Trefl drugi Sopotę pokonała AZS Politechnikę Gdańską 72-57. Trwa jeszcze zaległe spotkanie, które dzisiaj odbywa się w Sopocie. Druga drużyna Trefla podejmuje MKK Sklepy Polski Gniezno.
Natomiast w grupie D drugiej ligi koszykarzy Basket Nysa wygrał z drugim zespołem Stali Ostrów Wielkopolski 111-77. Obra Kościan wygrała z Piastem Oleśnica 78-74. Kosz kompaktowy Pleszew pokonał drugi zespół WKK Wrocław 106-67. No i trwa spotkanie w Rydzynie Rycerzy z drugim zespołem Zastalu Zielona Góra. Prowadzenie w drugiej kwarcie Rycerzy 48-30.
Za 23 minuty godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Już niebawem po piosence, po muzycznym oddechu przeglądu ligowego ciąg dalszy. Tym razem mówić będziemy o siatkówce i o piłce ręcznej.
Radio Poznań pod siatką.
Za 20 minut godzina 19. Radio Poznań pod siatką. To oznacza przegląd wydarzeń ligowych z tej dyscypliny sportu. Jeśli chodzi o Tauron Ligę, czyli Ekstraklasę Siatkarek, jutro wyjazdowe spotkanie we Wrocławiu o 19:00 zagrają wielkopolskie jedynaczki w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli Energa MKS Kalisz, która całkiem nieźle zagrała tydzień temu w Opolu z Unii, wygrywając 3-2 w lidze, ale później dość niesławnie odpadła ta drużyna z Pucharu Polski Siatkarek, przegrywając z niżej notowaną pierwszoligową drużyną losu Nowy Dwór Mazowiecki. Jutro szansa dla Kaliszanek na rehabilitację. Przypomnijmy, w ligowym meczu na parkiecie hali Orbita we Wrocławiu z tamtejszym Wolejem.
W pierwszej lidze Siatkarek nie odbyło się spotkanie wyjazdowe Enea Energetyka Poznań z Karpatami Krosno. To spotkanie przełożono na 24 lutego. Natomiast dobrze spisuje się wspomniany los Nowy Dwór Mazowiecki, który w tym tygodniu z Pucharu Polski wyrzucił ekstraklasowy zespół z Kalisza, bo w ligowym spotkaniu los Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Częstochowianką na wyjeździe 3-0. Odbyły się jeszcze dwa mecze. W ten weekend pierwszej ligi siatkarek Bas Białystok przegrał z Płomieniem Sosnowiec 1-3, a libero Aleksandrów Łódzki uległo ekipie Solnej Wieliczka 0-3.
Trzy mecze odbyły się w 16. kolejce drugiej ligi żeńskiej siatkówki. W grupie pierwszej Rezerwy Energetyka Poznań pokonały gładko Rezerwy Bydgoskiego Pałacu 3-0 w setach do 14-22 i 29-27. Ukarze TPS Kościan odniósł cenne wyjazdowe zwycięstwo w derbach Wielkopolski w Poznaniu z UKS-em ZSMS-em. 3-1 wygrały siatkarki z Kościana. Do 16 przegrały seta 3-26, ale czwartym znowu lepsze 25-19. A trzeci mecz już bez udziału wielkopolskich drużyn w tej kolejce odbył się w Mogilnie. Tam Sokół przegrał z Gdańską Gadanią 0-3.
W grupie trzeciej i drugiej ligi siatkarek Rezerwy MKS-u Kalisz przegrały na wyjeździe z Wolejem Świdnica 2-3. Ponadto Wolej Chrząstowice przegrał z Sokołem Katowice 1-3. Chełmiec Wałbrzych wygrał z AZS-em Nysa 3-0. AZS AWF Wrocław pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 3-2, a Sari Żory uległ SPS-owi Panki 2-3.
Męska siatkówka, Tauron pierwsza liga panów, rozpędzona ostatnio drużyna Crispolu Września, tym razem wczoraj w hali Przysłowackiego 41 przegrała u siebie z Chrobrym Głogów 1-3. Były miłe, złego początki. Pierwszego seta bowiem podopieczni Mariana Kardasa wygrali 25-18, ale kolejne trzy już przegrali do 21-17 i 20. Ostatecznie Crispol Chrobry Głogów 1-3. W innych meczach tej 20 kolejki Mickiewicz Kluczbork przegrał z Wisłą Bydgoszcz 0-3. BBTS Bielsko-Biała uległ także 0-3 Norwidowi Częstochowa. MKS Będzin pokonał AWIE Świdnik 3-1. Legia Warszawa uległa KPS-owi Siedlce 1-3. Olimpia Sulęcin po tajbreku przegrała z Lechią Tomaszu Mazowiecki 2-3. A Zaksa Strzelce Opolskie przegrała z AZS-em AGH Kraków 0-3.
W drugiej lidze siatkarzy odbyły się dwa mecze derbowe. Wilki Wilczyn wygrały z Konspolem Słupca 3-0 w setach do 25-32 i do 22, natomiast Joker Powiat Pilski wygrał z Enea Energetykiem Poznań także 3-0 w setach do 20-22 i do 17. W ten weekend Joker Powiat Pilski rozegrał także zaległe spotkanie z Treflem Lemborg, to było już dzisiaj, i drużyna z Piły wygrała na wyjeździe 3-0 w setach do 18-22 i do 17. A w pozostałych weekendowych meczach tej grupy AZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia przegrał ze Stoczniowcem Gdańsk 0-3, natomiast SKS Gorzów wygrał z Treflem Lemborg 3-2. dwóch.
Teraz jeszcze o grupie trzeciej, drugiej niemieckiej siatkówki. Tutaj drużyna z Wielkopolski, Legion z Kielmierzyce w tej serii pauzowała, a w meczach, które się odbyły, IKAR Legnica wygrał z Akademikami z Częstochowy 0-3. Przegrał z Akademikami z Częstochowy 0-3. Hetman Łoszczowa pokonał SMS drugi PZPS Spała 3-2. AZS Szczelcle Częstochowa uległ WKS-owi Wieluń 0-3. A Chełmiec Wałbrzych przegrał z Czarnymi Rząśnia 0-3.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
W Lidze Centralnej szczypiornistów, bo nie gra Ekstraklasa, przypomnę, trwają jeszcze Mistrzostwa Europy. Na drugiej fazie grupowej reprezentacja Polski zakończyła swój udział. Dzisiaj Dania z Francją po dogrywce wygrała mecz o brązowy medal, o złoto grają Hiszpania i Szwecja. Dlatego nie gra Ekstraklasa, ale już wznowione rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy, czyli w Lidze Centralnej. No i w Szlagierze w meczu na szczycie kończącym pierwszą rundę spotkań Ostrowia we własnej sali wygrała z wiceliderem, a Ostrowia to lider, 25-24 prowadząc do przerwy 12-9, a zatem przewaga Ostrowi nad drużyną z Białej Podlaskiej wzrosła do 7 punktów. Ponadto dobry mecz Nielby Wągrowiec, która wygrała u siebie z Miedzią Legnica 38-33, prowadząc do przerwy 18-15. Ponadto Kaper Legionowo przegrał ze Stalą Gorzów 21-22, Padwa Zamość pokonała Warmię Olsztyn 27-25, a SPR Żukowo wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 38-32.
Pierwsza liga piłkarzy ręcznych, zaczynamy od grupy A. Tutaj jedna drużyna z Wielkopolski to SKF KPR Sparta Oborniki, która niestety przegrała mecz w ten weekend z Userem Kwidzyn u siebie 23-25, mimo że do przerwy był remis 13-13. W innych meczach tej grupy Gwardia Koszalin pokonała Tytanów Wejherowo 34-25, KPR Elbląg zwyciężył Szczypiorniaka Olsztyn 32-28, Mazur Sierc przegrał z Sokołem Kościerzyna 20-21, druga drużyna SMS-u ZPRP z Kwidzyna przegrała z SMS-em pierwszym ZPRP z Kwidzyna 28-31, a KPR Gryfino pokonał drugą drużynę SMS-u ZPRP, ale z Płocka 33-24.
W kolejnej grupie pierwszej ligi szczypiornistów derby regionu w Kościanie. Tęcza podejmowała Grunwald Poznań. To spotkanie wygrali Wojskowi z Poznania 34-27, prowadząc już do przerwy 16-9. Na tym spotkaniu był Jacek Marciniak i zebrał dla Państwa pomeczowe opinie.
Początek w wykonaniu pana drużyny zadecydował o wyniku ostatecznym, prawda?
Nie zgodzę się, bo co prawda początek prowadziliśmy 5-0 chyba.
Trener Grunwaldu Poznań, Michał Tusz.
Ale zawodnicy z Kościana mieli swoje sytuacje. Nie powiem, że nie, bo dochodzili do czystych pozycji rzutowych. U nas super postawa początku naprawdę Filipa Atarki na bramce. To, co sobie założyliśmy, czyli grę w ataku, od początku nam funkcjonowało. Byliśmy przygotowani na warianty zespołu z Kościana. Cieszę się, że mogliśmy to wszystko realizować, przede wszystkim w obronie. Druga sprawa, to cieszę się, że u mnie praktycznie cały zespół grał, więc fajnie.
Spodziewał się pan takiej różnicy, jeżeli chodzi o wynik?
Jakby to powiedzieć, pierwsza kolejka pierwszej rundy pokazała, że zespół z Kościana naprawdę dobrze u nas się zaprezentował. My popełnialiśmy dużo błędów w tym meczu. Uczulałem zespół, żeby się to nie powtórzyło. Troszkę mówię, tutaj po kontuzjach wróciło do nas chłopaków. Nie mamy problemu z COVID-em na razie, więc byliśmy praktycznie całym składem i to mi się podobało, że ta gra funkcjonowała bardzo dobrze. No musi dawać nadzieję, my chcemy awansować. Ja tak cały czas powtarzam, ale sport jest nieobliczalny. Sam pan ogląda pewnie Mistrzostwa Europy, widzi co się dzieje, ale my mamy jakiś tam cel, realizujemy małymi kroczkami, zobaczymy na koniec tego po prostu sezonu, jak to będzie wyglądało.
Najlepszy strzelec Grunwaldu Poznań, Daniel Bartłomiejczyk.
Generalnie wszystko dobrze się dla naszego zespołu zaczęło od początku, tutaj przede wszystkim obrona fajnie w pierwszych minutach zaprezentowała, dobra postawa Filipa w ramce, no i dzięki temu mogliśmy wyprowadzić kontry, spokojnie grać w ataku pozycyjnym. Wydaje mi się tak w moim odczuciu, że ten początek ustawił cały mecz i potem już kontrolowaliśmy go do końca.
No właśnie, ale łatwo było kontrolować?
Nie, na pewno to był mecz walki, jak każdy gdzieś tutaj pojedynek derbowy, to na pewno było widać. Dużo kart dwuminutowych, więc to na pewno może wynik wydaje się spokojny, ale naprawdę zespół gospodarzy trochę krwi nam napsuł.
Panie trenerze, tak naprawdę to początek tego spotkania zaważył na całym meczu, prawda?
No zdecydowanie tak. Znakomita dyspozycja Filipa Tarko.
Trener Tęczy Kościan, Dawid Nowak.
A nasza skuteczność w tym momencie legła i na dzień dobry 5-0 z tak klasowym zespołem jak Grunwald, który gdzieś tam pretenduje do centralnej ligi. Nie da się już takiej przewagi odrobić. Walczyliśmy, natomiast mecz później był już w miarę wyrównany. Gdzieś tam owszem, Grunwald odjechał i sobie wtedy już na 8 chyba bramek i zapewnił już sobie wtedy zwycięstwo. Drużyna walczyła i z tego jestem akurat zadowolony, że walczyliśmy do końca. Przed swoją publicznością jest to bardzo ważne, żeby nie móc sobie zarzucić po meczu, że nie walczyliśmy do końca.
Trochę dziurawą miał wykonał pan obronę?
Później tak, natomiast początek myślę, że w tej obronie źle nie wyglądał. Tylko nie wykorzystywaliśmy swoich okazji w ataku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację do rzutu bramki. Natomiast to Grunwald zdobywał w tym momencie bramki. Później ta obrona, muszę przyznać, że trochę gdzieś tam się posypała. Zbyt agresywnie graliśmy, mieliśmy grać niżej i nie na takim wysokim wyjściu. Troszeczkę inaczej zagraliśmy i łapaliśmy niepotrzebne dwójki.
Najwięcej bramek dla Tęczy rzucił Michał Przekwas.
Nie cieszy mnie to do końca. Liczy się zawsze dobro zespołu, zwycięstwo zespołu. W tym meczu akurat nie udało nam się. Poznań był lepszy, odniósł zwycięstwo. Wiadomo, że na bramki pracuje cały zespół, także no to indywidualne konto, można powiedzieć, idzie na bok, a liczy się zwycięstwo całego zespołu.
Co się stało na początku spotkania? Przespaliście?
Tak jest, no dokładnie. W obronie brakowało pomocy. W ataku praktycznie graliśmy w poprzek, nie było ataku na bramkę. Stąd też się zrobił taki wynik. Próbowaliśmy gonić, no niestety nie udało się.
W pewnym momencie dojechaliście na 3 punkty.
Tak jest, no dojechaliśmy na 3 punkty. Myśleliśmy, że tą barierę jakby złamiemy. Uda nam się dojść ten Grunwald. No niestety potem też jakiś prostych błędów, za szybkich decyzji rzutowych. Grunwald znowu dorzucił bramki, znowu musieliśmy gonić. Niestety nie udało się, a Poznań zwyciężył.
Poznań zwyciężył, czyli Grunwald w Kościanie 34-27. Emocje były w Lesznie, czyli niedaleko Kościana, bo tam Real Astromal zremisował z Borem Oborniki Śląskie 25-25, ale rzuty karne lepiej egzekwował zespół z Obornik i wygrał te rzuty karne 4-2. Ponadto SKPR Świdnica przegrał z Olimpem Grodków 27-31, a Trójka Nowa z Sól przegrała z Gohisem Kąty Wrocławskie 17-26.
Za 10 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz dwuminutowy muzyczny oddech z formacją Van Halen, a później już Superliga hokeistów na trawie i zabierzemy Państwa na poznańską chwiałkę, na bardzo interesujące derby Warty z AZS-em AWF-em.
Hokejowe Radio Poznań.
Nieprawdopodobne spotkanie w Superlidze hokeistów na trawie w hali C przy ulicy Spychalskiego. Derby Poznania, Warta kontra AZS AWF. Mecz, mówię, niesamowity, bo fenomenalnie zagrali warciarze. Nikt by nie wierzył naszym rozmówcom, kapitan drużyny Michał Wachowiak, że jesteście na ostatnim miejscu w tabeli. 3-1, później 6-4, dramatyczna końcówka. Skończyło się remisem, no i waszym pierwszym punktem w tym sezonie. Ale dziś pokazaliście hokej naprawdę na najwyższym poziomie.
Bo fakt jest taki, że naprawdę nic strasznie nam nie idzie w tym sezonie. Mieliśmy inne cele, może trochę skład się nam posypał przed sezonem. Chcieliśmy walczyć o czwórkę, wyszło, że do końca będziemy walczyć o utrzymanie. Nie wiadomo, czy to nam się uda. Zostały nam 2 mecze z Grunwaldem, z Toruniem. Dzisiaj uważam, naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz. Gdybyśmy tak grali wcześniej, nie musielibyśmy się martwić o utrzymanie. Prowadzimy 6-4, mamy róg. Nie wiem dlaczego, bo nagle zmiana decyzji sędziów, potem 2 rogi dla nich, również 6-6, no trudno. Trzeba z tym żyć i zabrać się do roboty i ostatnie 2 mecze zrobić wszystko, żeby się utrzymać.
No właśnie, podkreśliłeś to i to wszyscy na trybunach widzieli, że dzisiaj ci doświadczeni hokeiści, tacy jak ty, jak Maciej Walkowiak, jak Waldek Rataj, dyrygowaliście tymi młodszymi, to czasami kręciło się jak po sznurku. Absolutnie zaskoczyliście akademików.
No tak, wrócił to Waldek Rataj po kontuzji. W sumie z kontuzją, ale stwierdził, że pomoże nam. Robi na pewno dużą różnicę, czyli swoim doświadczeniem. No idzie to zupełnie lepiej. No staramy się, chcemy jeszcze powalczyć, żeby się utrzymać. No nic nam nie zostało, na pewno się nie poddamy.
Mówiłeś o tej końcówce meczu. Dla mnie też takim trochę jednak kluczowym momentem było to, co wydarzyło się po krótkim rogu, gdy kończyła się pierwsza połowa, czyli druga kwarta. Też stracony gol taki do szatni.
No tak, bardzo szkoda. Zostały 3 sekundy. Trzymamy piłkę przy bandzie. Nasz błąd w defensywie indywidualny, noga i wtedy wiadomo, że Patryk Pawlak potrafi to wykonywać i właściwie on utrzymał AWF w grze i zdobył dla nich ten remis.
Czy można powiedzieć, że w tym spotkaniu drużyna AZS-u AWF-u wróciła z takiej troszkę dalekiej podróży, bo przegrywaliście z warciarzami, którzy dzisiaj naprawdę rozegrali znakomite spotkanie. 1-3, później 4-6. Także twoja znakomita gra, skuteczność się przy krótkich rogach okazała się taka, że tego meczu nie przegraliście.
No dokładnie tak jak pan mówi. Nie patrzę gdzieś tu na rzeczy indywidualne. Liczy się tutaj drużyna. No, tak jak pan mówi, Warta zagrała bardzo dobre spotkanie. Nie ukrywam, że my tutaj przyjechaliśmy po pewne 3 punkty. No, nie udało gdzieś tam się nam tego zrobić. Szukamy tych punktów, bo oczywiście są nam one potrzebne, żeby awansować do playoffów. Ciężko gdzieś tu na gorąco coś powiedzieć. No, jesteśmy załamani, że tak powiem, bo chcieliśmy tutaj zdobyć 3 punkty, a niestety nam się nie udało tego zrobić.
Zdaniem kapitana drużyny Patryka Pawlaka, dlaczego nie udało nam się złapać właściwego rytmu właściwie od samego początku tego spotkania, bo bardzo szybko było 2-0 dla dla rywali, a potem się to ciągnęło i trudno było taki wewnętrzny spokój chyba odzyskać.
Borykamy się od początku sezonu z łapaniem takiej struktury. Nie mamy gdzieś tam, że tak powiem, pewnych 10 minut. Cały czas jest tam gdzieś jakaś przebijanka. Ten sezon gdzieś tam, kurde, nie możemy się odnaleźć i to wynika z tego, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Skuteczność też zawodzi. Niestety nie ma co tutaj za dużo mówić i się tłumaczyć. Po prostu jesteśmy na ten moment, byliśmy, mi się wydaje, drużyną słabszą i brawa tutaj dla Warty Poznań, bo naprawdę postawiła się nam znakomicie i tyle.
Warta ZSAWF 6-6, pomorzanin Toruń pokonał Stelle Gniezno 15-8, a LKS Gąsawa przegrał z LKS-em Rogowo 5-9. Mecz startu Gniezno z Grunwaldem Poznań przełożono. Tyle jeśli chodzi o Ligę Halowego Hokeja. Teraz podsumowanie sezonu reprezentacyjnego. Posłuchajmy.
Reprezentacyjny sezon w halowym hokeju podsumowuje szef wyszkolenia polskiego Związku Hokeja na Trawie Krzysztof Rachwalski. Zacznijmy od panów, bo oni awansowali do tej najwyższej grupy. Powrót na należne miejsce drużyny trenera Dariusza Rachwalskiego. Skomentuj to, co wydarzyło się na tym turnieju, który dał ten awans, upragniony awans.
Tak, bardzo się cieszymy, że wracamy do elity. Za 2 lata będziemy mierzyć się z najlepszymi. Myślę, że naprawdę bardzo fajny turniej rozegrała polska reprezentacja. Chociaż muszę powiedzieć, że po 2 dniach wszystko układało się świetnie, a w ostatnim dniu mogliśmy tą pracę tych 2 dni roztrwonić. Taki jest hokej halowy. Tutaj się mogło wiele, wiele wydarzyć. Na szczęście ostatecznie zajęliśmy 2. miejsce. Gorszym stosunkiem bramek ulegając Hiszpanii i awansowaliśmy do grupy A.
Kolejny krok w budowaniu tej jakby nowej reprezentacji, mocno odmłodzonej?
Tak, chociaż muszę powiedzieć, że kilku zawodników ma już tutaj występy zaliczone nawet w grupie A. Było kilku debiutantów i myślę, że to jest taki naturalny, dobry miks na przyszłość.
Jeżeli chodzi o kobiecą reprezentację Polski i występy podczas turnieju w Hiszpanii, szczęście, takie pełne szczęście było blisko. Skończyło się na 3. miejscu, które awansu nie daje.
Niestety tutaj w tym wypadku musimy troszkę poczekać. Szkoda, bo uważam, że nasza dyspozycja była wystarczająca na to, żeby awansować. Niestety zabrakło troszkę doświadczenia, troszkę zimnej krwi w takich kluczowych momentach w meczach, szczególnie z Hiszpanią i z Belgią, bo to były w zasadzie decydujące mecze o tym, czy znajdziemy się w 2.
Już wybrany, już na stałe nowy selekcjoner kobiecej reprezentacji Polski?
Nie, jesteśmy w trakcie konkursu. Tutaj bliższe informacje będziemy przekazywać na bieżąco. Dawid, mogę tyle powiedzieć, że Dawid jest jednym z kandydatów na objęcie tej funkcji.
Jeżeli chodzi o sezon halowy, to wiadomo, że jeszcze czekają nas finałowe mecze Superligi Hokeistów. Jeszcze trzeba 2 kolejki dograć w fazie zasadniczej, później pofinały i wielki finał. Wszystko to w lutym się zakończy. Będzie wiosna, mamy nadzieję, i wyjście na otwarte boiska. Jakie plany narodowych reprezentacji, jeśli chodzi o otwarte boiska?
Tutaj jeśli chodzi o seniorów i seniorki, to też mamy bardzo ciekawy rok, bo zmienił się trochę system kwalifikacji do Mistrzostw Europy, czyli odbędą się turnieje kwalifikacyjne. Zobaczymy, czy nasza reprezentacja w kolejnych mistrzostwach zagra w 2. czy 1. dywizji. Dużo zależy od tych turniejów. Po raz pierwszy w hokeju seniorskim nasza męska reprezentacja wystąpi w Mistrzostwach Europy w hokeju piątkowym. Te mistrzostwa są kwalifikacją do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2024 roku.
To jeszcze powiedzmy troszkę o terminach i miejscach tych turniejów kwalifikacyjnych do Euro i kobiet i mężczyzn.
Mężczyźni zagrają w hiszpańskim Ourense w dniach 16-21 sierpnia, natomiast kobiety zagrają w podobnym terminie 15-20 sierpnia w Dublinie.